Radio nadziei, miłości i wiary. Radio Ortodoksja.
Malarska dwujęzyczność Jerzego Nowosielskiego, związki między abstrakcją a ikoną w monumentalnych projektach sakralnych. Nowosielski wielokrotnie mówił o tym właśnie, że ikona i abstrakcja mają bardzo wiele wspólnego. Najwięcej tej koncepcji, tej tezie poświęcił miejsca w takim fundamentalnym tekście między Kaabą a Partenonem, gdzie mówił o rozwoju ikony jakby w kontekście sztuki islamu. Wszystkich odsyłam do tego tekstu. Mówił też bardzo często, że cała dobra sztuka jest właściwie sakralna, ale wbrew tym takim deklaracjom on bardzo precyzyjnie oddzielał dzieła służące modlitwie i mające przeznaczenie liturgiczne od dzieł, które sprzedawał, pokazywał w galeriach. I ikony bardzo rzadko trafiały do muzeów, na wystawy, bo uważał, że ich miejsce jest w świątyni. Jeżeli je bardzo rzadko wystawiał, to zwykle właśnie razem z ikonami, stawiając pytanie w katalogach i wypowiedziach, no co takiego właściwie łączy te dwa sposoby obrazowania tak różne, tak przeciwstawne. Swoista dwujęzyczność Nowosielskiego, uprawiającego równolegle abstrakcję i malarstwo figuratywne, towarzyszyła mu praktycznie przez całą drogę twórczą, prowadząc artystę konsekwentnie do przypisania abstrakcji roli malarstwa ikonicznego. Powracający nieco akademicki spór wokół Nowosielskiego oraz pytanie, czy jego obrazy sakralne są, czy nie są ikonami, jest w gruncie rzeczy sporem z zakresu terminologii. Przypomina podobne dyskusje wokół wielu ikon XVII czy XIX wieku, kwalifikowanych przez badaczy zaledwie jako malarstwo cerkiewne, nie do końca wierne kanonom. Dla Nowosielskiego istotne było, iż chciał malować obrazy kultowe, pełniące funkcje liturgiczne, a do zadania tego przystępował solennie i z powagą należną rzeczom świętym. W prawosławiu malowanie ikon jest uważane za jeden z charyzmatów. Zarówno w swojej myśli teoretycznej, jak i w malarskiej praktyce Nowosielski odróżniał tak zwany kanon charyzmatyczny jako wewnętrzną zasadę, która nie może być narzucona z zewnątrz, od kanonu historycznego, a nawet dogmatycznego. Dla mnie kanon to po prostu uzewnętrznienie jakiejś rzeczywistości duchowej człowieka tworzącego ikonę. Kanon, który polega na przepisach, jak i co namalować, nic nie daje. Zbadanie rozległości historycznych wpływów i konkretnych obrazowych odniesień w malarstwie sakralnym Nowosielskiego pozostaje intrygującym problemem badawczym, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę rozległość jego zainteresowań i swobodę w czerpaniu z tradycji właściwą artystom nowoczesnym. Sięgał do sztuki archaicznej i ludowej, koptyjskich ikon i kapadockich fresków. Jako człowiek pogranicza połączył nie tylko, jak zwykło się powtarzać, wschód z zachodem, lecz także początek z końcem, sztukę wczesnochrześcijańską z duchem awangardy. Prostota, powściągliwość narracyjna i wyrazistość sztuki pierwszych wieków Kościoła, malarstwa katakumb, ikon z Synaju czy fresków z kapadockich jaskiń odpowiadała fascynacją pierwszej awangardy, inspirującej się sztuką archaiczną i prymitywną. Była też jakąś propozycją odrodzenia współczesnej sztuki sakralnej. Najciekawszym historycznym kontekstem dla ikon Nowosielskiego wydaje się rodzima tradycja ikony karpackiej, zwanej także zachodnioruską lub ukraińską. I takie jej cechy, jak szczególne uproszczenia formalne, przewaga linearyzmu płaszczyznowości przy jednocześnie częstych monumentalnych założeniach kompozycji, a także tony jasne o charakterystycznych, radosnych walorach ekspresyjnych. Ja tutaj cytuję bizantynologów piszących o ikonie karpackiej. Wśród ikon i polichromii Nowosielskiego znajdujemy przykłady wyraźnej inspiracji konkretnymi dziełami, przetworzonymi zwykle w kierunku zdecydowanej redukcji narracji i wzmocnienia kolorystyki. Powtarzając zasadniczy układ i kolory pierwowzoru, malarz poddawał go korekcie nowoczesności. Eliminował zdobnicze detale i ornamenty, upraszczał schemat kompozycji, poddając formy geometryzacji i płaskiej emblematyczności w bliższym współczesnej estetyce. Przykładem takiej ikony, będącej współczesną parafrazą kanonicznej ikony karpackiej, jest ikona świętego Jerzego ze scenami z męki, ofiarowana przez malarza księdzu Klingerowi w prezencie imieninowym wiosną 1954 roku, w czasie, gdy obaj pracowali już nad koncepcją pierwszej samodzielnej polichromii cerkiewnej Nowosielskiego w Kętrzynie. Ikona ta, będąca dzisiaj własnością rodziny kapłana, jest wiernym powtórzeniem kompozycji ikony świętego Jerzego z przełomu XV i XVI wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego we Lwowie. Do konkretnych kanonicznych ikon nawiązują także poszczególne sceny z kętrzyńskiej polichromii. Niemniej intrygujący okazuje się jednak rewers ikony, na którym zachował się unikalny szkic charakterystycznej trójkątnej abstrakcji Nowosielskiego. To znamienne połączenie ilustruje dosłownie i symbolicznie dwoistość wyobraźni artysty, odmienne, komplementarne drogi ekspresji jego duchowości. Bowiem istotnym dopełnieniem koncepcji sztuki sakralnej Nowosielskiego stało się jego malarstwo abstrakcyjne, w którym malarz dostrzegł ogromny duchowy potencjał, włączając je w obręb sztuki liturgicznej. Abstrakcje Nowosielskiego łączące harmonię barw z muzycznością rytmicznych podziałów, pełne malarskiej urody, należą do najbardziej zagadkowych jego obrazów. Szczególna gorliwość w praktykowaniu abstrakcji przypadła u Nowosielskiego na okres utraty wiary w wyniku traumatycznych wojennych przeżyć, takich jak obserwowanie z bliska zagłady lwowskiego getta czy krótki pobyt w obozie przejściowym. Lata 43-55 były dla malarza czasem zwątpienia, zaćmienia Boga, jednak mimo deklarowanego ateizmu Nowosielski pozostał w pewnym sensie człowiekiem religijnym. Postrzegając świat w kategoriach duchowych, uczestniczył także regularnie w cerkiewnej liturgii, doceniając po prostu wielką poezję tych obrzędów, jak wyznał w jednym z wywiadów. Pierwsze znaczące abstrakcje zaczął malować Nowosielski tuż po wojnie, w drugiej połowie lat 40. XX wieku. Po próbach syntetycznej, nieco naiwnej figuracji wpadł nagle na pomysł przedziwnej, magicznej abstrakcji łączącej surrealistyczny automatyzm z geometrią. Konfiguracje kwadratów, trapezów, zygzaki trójkątów, zagadkowe układanki szkicowane odruchowo i spontanicznie ujawniały poetycki szyfr, wewnętrzny szkielet, który z czasem miał zorganizować cały świat tej sztuki. Trójkątne abstrakcje Nowosielskiego po latach zyskały miano natchnionej geometrii. Dekoracyjność barwnych kompozycji miała zapewne źródła w podświadomej, zapamiętanej estetyce łemkowskiej sztuki ludowej, o czym pisali ukraińscy krytycy sztuki, pokazując konkretne nawiązania do kilimów wschodnich wyszywanek, wycinanek i haftów. Czas powstania pierwszych trójkątnych abstrakcji i komentarze samego artysty każą jednak wpisać tę pracę w kontekst o wiele poważniejszy – prześladowań wschodniego kościoła. Lekki, powietrzny dom gołębi był nawiązaniem do skalnych świątyń Kapadocji, gdzie chronili się wierni przed agresją tureckich najeźdźców. Bitwa o Addis Abebę przywoływała tragiczną włosko-etiopską wojnę i męczeństwo koptyjskich chrześcijan. Zima w Rosji, pożar czy błękitny miecz Archanioła nawiązywały do pacyfikacji Chełmszczyzny, ale także do przeżywanej współcześnie tragedii Łemków. Ja przeżyłem zburzenie ikonostasu w cerkwi w Krakowie i to mi się do dzisiaj śni, wspominał wydarzenia 1947 roku jeszcze po wielu latach. Pierwsze trójkątne abstrakcje powstały dokładnie w czasie trwania akcji Wisła, gdy nasiliła się fala antyukraińskich represji, a po torach całej Polski krążyły transporty wysiedlanych. Ojciec malarza, przedwojenny ukraiński patriota, działacz prosfity, napisał wtedy dramatyczne podanie, w którym zrzekał się narodowości, by chronić rodzinę. Nowosielski przeżywał ukraiński dramat po malarsku, tworząc epitafię dla ginącego świata. Artysta wielokrotnie podkreślał znaczenie abstrakcji nie tylko w budowie obrazu, ale także w sensie filozoficznym. Odkryta na etapie ateizmu bezprzedmiotowość stała się dla niego namiastką duchowości, języka liturgicznego. Do końca konsekwentnie pozostał wierny obu nurtom obrazowania. To są ikony, powtarzał, tylko ikony dotyczące rzeczywistości bytów subtelnych. Pewien rodzaj sztuki abstrakcyjnej może być ikoną. W pewnym sensie wizja Nowosielskiego była próbą złączenia ikonoklazmu z ikonodulstwem. stając się także w ten sposób odwołaniem do tradycji Kościoła niepodzielonego sprzed schizmy. Oskarżając zachodni Kościół współczesny o nadmierne zinstytucjonalizowanie i skodyfikowanie obrzędowości, przewagę elementów dyskursywnych i oschłość liturgii, Nowosielski zobaczył szansę odnowienia rytuału właśnie we wprowadzeniu do sztuki liturgicznej elementu tajemnicy, niedopowiedzenia i znajdował dla tej obecności teologiczne uzasadnienie. Może by się przydało dzisiaj trochę ikonoklazmu, pytał retorycznie. Ja doskonale widzę dobre obrazy abstrakcyjne w kościele, malowane bez intencji, żeby w tym kościele były obrazy Malewicza, Mondriana. Na zadane wprost pytanie, czy odważyłby się pan wprowadzić do kościoła w pełnych wypadkach sztukę abstrakcyjną, Nowosielski odpowiadał zdecydowanie. Tak, uważam, że jest to sprawa niezbędna. Sztuka abstrakcyjna to zupełnie nowe zjawisko. Pewien gatunek sztuki abstrakcyjnej daje moim zdaniem możliwość kontaktowania się z wielkościami duchowymi, z którymi autentyczny kontakt innym sposobem byłby niemożliwy. Postulat Nowosielskiego nie był i nie jest oczywisty do spełnienia. Włączanie abstrakcji do przestrzeni liturgicznej jest często postrzegane jako bezradność współczesnego obrazowania i dobrowolne wyrzekanie się bogatej kościelnej tradycji. W posoborowym odejściu od religijnej narracji widzi się niekiedy jałowy epigonizm sztuki współczesnej i nowy, skrajny ikonoklazm. Kościół katolicki zasadniczo odrzucił liturgiczny wymiar sztuki niefiguratywnej, wywodząc konieczność antropomorfizmu sztuki z dogmatu o ludzkiej naturze Chrystusa. Uznanie sakralnego potencjału abstrakcji budziło także duży opór teologów prawosławnych, który najdobitniej sformułował Paul Jewdokimow, uznając, cytuję, iż sztuka abstrakcyjna rozwija się na tęczy odłączonej od jej kontekstu kosmicznego. Można podziwiać jej słoneczne widmo, analizować i w nieskończoność mnożyć jej barwy, lecz taka tęcza nie łączy już nieba i ziemi, nie mówi nic o istocie człowieka. Jednak nawet Jewdokimow zobaczył i docenił w abstrakcji głód metafizyki, wyczekiwanie cudu. Ogromne przedsięwzięcie zniszczenia, które sztuka abstrakcyjna niesie ze sobą, to swoista forma ascetyzmu, oczyszczenia. To próba zapewnienia dopływu świeżego powietrza i musimy ją uznać z pełnym drżenia szacunkiem. Sztuka abstrakcyjna odpowiada czystości duszy, tęsknocie za utraconą niewinnością, chęci odnalezienia przynajmniej jednego promienia czy odprysku barwy, która nie byłaby zbrukana współwiną i dwuznaczną postacią czegoś stąd, z wymiaru ziemskiego. Sztuka ta wyraża rozpaczliwe oczekiwanie na cud, a cud, jak każdy cud, będzie mieć postać nie do przewidzenia. Nowosielski był świadomy wątpliwości związanych z wymogami antropomorfizmu sztuki sakralnej. Niemniej główną wartość sztuki bezprzedmiotowej i jej przydatność w służbie kultu widział właśnie w niejednoznaczności, niedopowiedzeniach abstrakcji. Bezsłowność, brak narracji zawierają w sobie bowiem fundamentalną prawdę o nieprzedstawialności Boga, przekonanie o tym, że Bóg jest w istocie poza ludzką myślą i językiem. Bóg jest za daleko, powtarzał Nowosielski. Byty subtelne należą do świata tajemnic niebieskich, a Bóg jest jeszcze gdzie indziej, ponad niebem, absolutnie nieosiągalny. Według pisma ojców szkoły aleksandryjskiej, a angelologia pozostaje jednym z głównych depozytów chrześcijańskiej starożytności, zadaniem aniołów jest nie tylko pośredniczenie między Bogiem a człowiekiem, ale także ochrona transcendencji Boga. Skrytość i niedostępność Boga nie oznacza Jego niepoznawalności. Poznanie jest czymś diametralnie różnym od rozumienia. Do władz poznania należy nie tylko intelekt, ale także uczucie, intuicja, ulubiony termin rosyjskich myślicieli prawosławnych, a za nimi i Nowosielskiego. Analizując proces powstawania swoich natchnionych, abstrakcyjnych wizji, Nowosielski sformułował koncepcję bytów subtelnych, anielskich podszeptów, będących źródłem malarskiej inspiracji i świadectwem realności świata duchowego. Tradycja obrazowania aniołów w dziełach sztuki chrześcijańskiej wiąże się ściśle z rozwojem teologii, badającej ontologię i fenomenologię bytów duchowych, spierającej się o ich materialność i cielesność, czy formułujące ich typologię w oparciu o rozproszone wzmianki biblijne. Temat aniołów był bardzo żywo badany w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, jednak dla ikonografii wschodniej decydujące okazało się znaczenie pism anonimowego neoplatonika wczesnego Bizancjum, zwanego pseudo-Dionizm Areopagitą, i jego traktatu o hierarchii niebiańskiej. Spór o cielesność aniołów był jedną z głównych kontrowersji między tradycją Kościoła Wschodniego i Zachodniego, między mistyczną duchowością Wschodu a racjonalizmem Zachodu. W kręgu chrześcijańskim to właśnie prawosławie i inne kościoły wschodnie, otwarte na mistycyzm i głęboką duchowość, podtrzymywały wiarę w aniołów, celebrując ich obecność zarówno w ikonografii, jak i w licznych tekstach liturgicznych, zawierających modlitewne wezwania do wstawiennictwa czcigodnych niebiańskich sił bezcielesnych. Dla Nowosielskiego aktualne stawało się pytanie, jak wyrazić te tradycje w języku współczesnej sztuki. Z umowności i pewnej naiwności obrazowej konwencji od początku zdawali sobie sprawę teologowie, nawet Dionizy Areopagita. Rozbudowaną angelologię stworzył także czytany przez Nowosielskiego Sergiusz Buchakow. Jego wydana w 1929 roku w Paryżu Drabina Jakubowa Rzecz o aniołach to solidna, udokumentowana rozprawa o bytach subtelnych, ich hierarchiach, naturze, roli w ludzkim życiu, a nawet duchowej płci. Wszystko w otoczce sofiologii, teologii mądrości Bożej. Sam Nowosielski w swoich ikonach i polichromiach wielokrotnie malował tradycyjne anioły, zgodne z wschodnimi kanonami obrazowania, i są to anioły wielkiej urody, w ozdobnych szatach, o wielobarwnych skrzydłach i kolorowych nimbach. Nieobca była także Nowosielskiemu typologia pseudo-Dionizego. W jego ikonach znajdziemy dostojnych archaniołów trzymających kuliste sfery ziemskie, sześcioskrzydłe serafiny i koliste, uskrzydlone trony. Malarz potrafił sprostać kanonicznej ikonografii, jednak nie chciał się do niej ograniczać. Jest bardzo dużo pięknych ikon aniołów, przyznawał. A ja osobiście przeczuwam, że dzisiaj nie ma sensu malować ikony anioła, dlatego że dziś uzyskaliśmy pewien dostęp do świata rzeczywistości subtelnych bytów. Tak jak dawniej malowano aniołów, dzisiaj malować już nie można. Anioł jest to malarstwo abstrakcyjne. Tutaj bardzo ważna dla Nowosielskiego była idea Deus absconditus, którą właśnie tutaj wcielał przez te abstrakcje. Zasadnicze pytanie brzmi, jak przełożyć podobne intuicje na język sztuki? Jak idea Deus absconditus może być konkretnie wyrażona w sakralnej sztuce współczesnej w obrębie przestrzeni Kościoła? Temat ten podjął w swoich badaniach Władysław Stróżewski, zastanawiając się nad możliwościami uchwycenia sakrum w dziele lub poprzez dzieło sztuki i przyznając ogromną potencję emocjonalną i semantyczną abstrakcji. Sakrum w sztuce, pisał filozof, wyraża się często poprzez pustkę ogołocenia, ascetyzm środków, form, przedmiotów, z których żaden nie jest ważny sam dla siebie, lecz dla czegoś innego, dla czystego sensu. Mówiąc o wartościach, które ze swej istoty ciążą niejako w kierunku sakralności, obok piękna i doskonałości Stróżewski wymienił wzniosłość, ciemność, ciszę i milczenie. Najbardziej nawet trafne teoretyczne analizy nie zniwelują jednak zasadniczej nieufności Kościoła wobec duchowego wymiaru abstrakcji, a co za tym idzie jej przydatności w przestrzeni kultowej. Mimo to niektórzy teologowie znajdowali argumenty w obronie abstrakcji liturgicznej i tutaj przytaczam wypowiedzi księdza Jana Popiela, kapłana rzymskokatolickiego, który mówił o sakralnym wyrazie abstrakcji w tekstach pisanych na marginesie Soboru Watykańskiego, gdzie mówił o takim symbolicznym ilustrowaniu harmonii i abstrakcji jako obrazu musica angelorum, harmonii wszechświata. Abstrakcyjno-figuratywna dwujęzyczność Nowosielskiego intrygowała krytyków i historyków sztuki. Ciekawą interpretację rozdwojenia wyobraźni malarza przedstawił lubelski badacz Władysław Panas, postrzegający całe dzieło Nowosielskiego na wzór wielkiego ikonostasu. Radykalna dwujęzyczność jest według Panasa kluczowa dla koncepcji malarstwa Nowosielskiego, który, cytuję, pisze swój artystyczny przekaz jakby w dwóch językach, równolegle obok siebie. To bardzo ostra, wręcz drastyczna granica. Trzeba zapytać o sens tak radykalnego rozdzielenia języków. Znane są wspólnoty, w których posługiwano się różnymi językami do wyrażania odmiennych poziomów rzeczywistości. Innym językiem mówiono o sprawach ludzkich, innym zaś o boskich. Przecież taka dwujęzyczność występuje w prawosławiu, do niedawna w katolicyzmie z łaciną jako językiem liturgicznym. I w tym kontekście należy patrzeć na obecne u Nowosielskiego rozdwojenia. Każdy z języków służy do wyrażania innego poziomu rzeczywistości. Odmienny system znaków przekazuje odmienne znaczenia. Paradoksalnie według Panasa o sprawach ziemskich mówi całe malarstwo figuratywne Nowosielskiego, także ikony Chrystusa i świętych, obrazujące dzięki łasce wcielenia świat widzialny, uchwytny zmysłowo. O transcendencji i sprawach boskich mówią natomiast abstrakcje, ikony bytów subtelnych. Liturgiczna, egzystencjalna dwujęzyczność, o jakiej pisze Panas, w wielu kulturach i religiach trwa nadal, co zauważał sam Nowosielski. Mówi się o cudzie wskrzeszenia języka dokonanym w Izraelu, ale skrajni ortodoksi uważają, iż jest to grzeszne, bo język hebrajski to język liturgiczny, święty i na co dzień nie winno się go używać. Także w bliskim nowosielskiemu chrześcijaństwie egipskim językiem liturgicznym pozostaje archaiczny koptyjski, daleki od potocznego słownictwa codzienności, podobnie jak sztuczny, koraniczny język używany w meczetach. O ontoteologicznym statusie języka i znaku sakralnego właśnie na przykładzie kultury prawosławia pisał wnikliwie Cezary Wodziński. Język starocerkiewno-słowiański funkcjonuje na Rusi jako język święty i zbawczy, jako ikona prawosławia, a więc sposób ukazywania się boskiej prawdy w świecie. Prawdy, której to, co fałszywe i diabelskie, w ogóle nie może dotknąć i zniekształcić. Dlatego wszelkie zmiany językowe, ortograficzne, gramatyczne, stylistyczne muszą być odczytywane jako bluźniercza, nieboska ingerencja w przestrzeni objawiania się samej prawdy. I tak właśnie są traktowane przez staroobrzędowców, którzy jakąkolwiek formalną innowację językową uznają za diabelski potrzeb i gotowi są umrzeć za jedną literę. Alfabet form abstrakcyjnych stał się dla Nowosielskiego synonimem mowy pozawerbalnej. Jego malowane i rysowane kwadraty, trójkąty i koła były zespołem znaków bez rozpoznawalnych desygnatów, rodzajem szyfru, czy może raczej nowego, nieznanego języka, przywołującego świat duchowy, gwarantującego przekroczenie powszedniości i dostęp do sakrum. Abstrakcje Nowosielskiego miały swoje źródło nie tyle w obrazoburczym ikonoklazmie, ile przeciwnie, w głębokiej wierze artysty w moc sztuki i w charyzmat glosolalii, znany z dziejów Kościoła. Wierzę, że ta prawdziwa sztuka to jak mówienie językami, deklarował Nowosielski. Chrześcijaństwo czasów apostolskich znało ten prorocki charyzmat. Jeszcze Mickiewicz pytał w swoich wykładach, jakże to tak, żeby dar Ducha Świętego stał się niepotrzebny. Otóż ja uważam, że sztuka to jest właśnie mówienie językami, proroctwo naszych czasów. Przekonanie o potrzebie pozajęzykowej, mistagogicznej inicjacji religijnej towarzyszyło Nowosielskiemu od zawsze. Nie lekceważył historycznej, literackiej tradycji liturgicznej. Wielokrotnie z szacunkiem i fascynacją mówił o Biblii, którą znał niemal na pamięć. Jednak w sztuce i liturgii dyskursywny przekaz prawd wiary miał według niego znaczenie drugorzędne. Ikona powinna odrzucić tę całą warstwę symboliczną. Obraz ma działanie kultowe wtedy, gdy nie sprawia wrażenia czegoś, co mogłoby zostać opowiedziane. To nie Biblia pauperum. Obrazy sakralne nie mogą zastępować katechizmu dla szkół podstawowych. Takie rozumienie funkcji sztuki sakralnej płynęło wprost z tradycji prawosławnej, wedle której ikona nie jest ilustracją, lecz iluminacją. Nie przedstawia, ale objawia, dając świadectwo o istnieniu. Warto przy okazji zauważyć, że w sztuce bizantyńskiej, do jakiej odwoływał się Nowosielski, ikonografia anielska miała swoje miejsce w przestrzeni świątyni. Najczęściej w polichromie ołtarzowej apsydy, a przede wszystkim sklepienia sanktuarium i nawy. Na ziemiach polskich najlepszym przykładem są freski Fundacji Jagiellońskich, malowane greko-operę, monumentalne polichromie, dopasowujące bizantyńską ikonografię do form architektury gotyckiej. Zastępy aniołów, malowane w zgodzie z hierarchią pseudo-Dionizego Areopagity, zostały tu wpisane w strukturę strzelistej architektury sklepienia, gdzie tworzą całą niebiańską konstelację. W kaplicy Świętej Trójcy na Zamku Lubelskim czy w wawelskiej kaplicy świętokrzyskiej anielskie chóry złapane w geometryczną sieć szczupłych gotyckich wysklepków spoglądają z wyżyn przez żebra przęseł na wiernych uwięzionych jakby w ziemskiej klatce. Tym samym na kanoniczną anielską ikonografię nałożyła się abstrakcyjna ikonografia geometrycznych trójkątnych podziałów. Nowosielski znał i bardzo cenił wszystkie te przykłady. Kontakt z bytami subtelnymi, nawiązany w okresie duchowej pustyni i zwątpienia w prawdy wiary, był dla artysty przeżyciem tak fundamentalnym, że nie chciał się go wyrzec także po powrocie na łono Kościoła, do cerkwi prawosławnej, którą wybrał jako osobiste wyznanie. Na drugą połowę lat 50. przypadł okres odrodzonej, żarliwej religijności Nowosielskiego, który wspierał Adama Stalony-Dobrzańskiego w malowaniu cerkiewnych polichromii i szkicował dziesiątki cerkiewek oraz sakralnych wnętrz, próbując wypracować własną, wymarzoną wersję świątyni idealnej. W wielu projektach wprowadzał do świątyni abstrakcje, pokrywając siecią trójkątnych bytów subtelnych ściany, sklepienia cerkwi, prezbiterium, niekiedy nawet podłogi. Jeszcze planując polichromię kościołów projektowanych przez Jerzego Sołtana, miał nadzieję na wprowadzenie tej idei do realizacji. Projekty kościoła w Nowej Hucie i Sochaczewie pokazują elementy figuralne i abstrakcyjne na równych prawach. Podobnie jest w jednym z pierwszych szkiców projektów do tych. To jest rzut jakby całego tego namiotowego stropu, gdzie o randkę, którą znamy z obecnej realizacji w prezbiterium, adorują jakby naokoło trójkątne byty subtelne. Z czasem wobec oporu inwestorów Nowosielski odstąpił od podobnych pomysłów, próbując jeszcze wprowadzić trójkątne ikony aniołów na witraże. Abstrakcyjne bądź abstrakcyjno-figuralne przeszklenia udało mu się wprowadzić w Kościele Wesołej, w Dolnym Kościele Świętego Krzyża we Wrocławiu i w Cerkwi Prawosławnej pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie. Tutaj kilka przykładów takich realizacji, gdzie udało mu się wprowadzić abstrakcję. To są jelonki, też daleko odbiegające od pierwotnych projektów, jednak tutaj jest to niezwykłe sklepienie z takimi śladami desek na betonie jeszcze surowym, gdzie Nowosielski namalował pieczęcie i świeczniki apokaliptyczne i całe sklepienie opiął jakby taką siecią trójkątnych linii. I także w Wesołej, gdzie projektował całość, to jest jedno z takich najbardziej harmonijnych wnętrz, które mu się całościowo udało potraktować i gdzie rola abstrakcji to jest, są nie tylko te kasetony na stropie, ale także posadzka, gdzie wprowadził bardzo ciekawą taką alternację, mając bardzo niewielki wybór. To była połowa lat 70. komuna, więc tych możliwości ceramicznych, one były bardzo skromne. On zawsze mówił, nie szkodzi, z tego też się da. I bardzo ciekawy tam jest rozkład inny w prezbiterium. No i także w kilkanaście lat później realizowanym domu rekolekcyjnym Wesołej, gdzie mamy wspaniałe byty subtelne na stropie. Planując aranżację przestrzeni sakralnych, Nowosielski marzył o ogarnięciu całości, kontroli nad każdym detalem wnętrza, najmniejszym elementem świątyni. Kompleksowo i drobiazgowo przemyślane wnętrza miały stworzyć efekt przejścia, rozdarcia zasłony, spoza której świta nowa niebiańska rzeczywistość. W praktyce artysta rzadko miał okazję na konsekwentnie realizowanie całościowej wizji. Najczęściej projektował wybrane elementy wystroju. Wiele z jego pomysłów odrzucano, psuto, niszczono bezpowrotnie. Większość całościowych, dopracowanych projektów Nowosielskiego pozostało tylko na papierze. Wydaje się, że w swojej autorskiej koncepcji sztuki sakralnej, której nie dane było do końca się ziścić, Nowosielski chciał złączyć trzy dyscypliny teologiczne i odpowiadające im sposoby obrazowania – chrystologię, sofiologię i angelologię. Prócz klasycznej ikony, zwanej przez malarza ikoną chrystologiczno-chalcedońską, Nowosielski upominał się o ikonę sofiologiczną, włączającą w przestrzeń świątyni ziemską bolesną realność. Fascynująca artystę idea Sofii, mądrości Bożej, wzięta od myślicieli rosyjskich, przede wszystkim Sołowiowa, zakładała, że śladów boskiego zamysłu świata, Sofii niebiańskiej, szukać należy w grzesznej rzeczywistości ziemskiej, Sofii upadłej. Wszystkie religijne i artystyczne intuicje Nowosielskiego krążyły między tymi dwiema drogami do Boga. Chrystologiczną, poprzez uznanie Chrystusa za osobistego Zbawiciela, i sofiologiczną, przez szukanie świętości w każdym najmniejszym okruchu upadłej materii. Pozostając w obrębie świątyni, sofiologia oznaczała zgodę na wprowadzenie do ikony elementów cierpienia, wątpliwości i mroku. Chrystologia i sofiologia znajdowały swój wyraz w kanonicznej ikonie wzbogaconej, czy jak chcieli niektórzy, zubożonej, przez ziemski stygmat cierpienia, świadomość Sofii upadłej, rzeczywistości skażonej piętnem niedoskonałości i bólu. Dlatego obok idei przemienienia i niegasnącego światła taboru, ikony nowosielskiego obrazują także ideę anastazis, wstąpienia do piekieł. Stąd właśnie przejmujący smutek, niekiedy nawet mroczność świętych wizerunków, której tak bardzo nie mogli darować artyści tradycjonaliści. Dopełnieniem świętych wizerunków miała być właśnie abstrakcja, która w jego koncepcji sakralnego wnętrza była czymś znacznie ważniejszym i głębszym niż powierzchowna geometryczna dekoracja dopuszczana dotąd przez tradycję. Wizerunki bytów subtelnych miały status ikon abstrakcyjnych ikon aniołów, dla których Nowosielski chciał widzieć równoważne miejsce w przestrzeni świątyni. Mimo teologicznej erudycji i merytorycznych kompetencji, Nowosielski zdawał się nieco lekceważyć znaczenie narracyjnego wymiaru sakralnych polichromii. Decydująca była warstwa pikturalna, sam żywioł malarstwa. Swobodna dyspozycja form w przestrzeni, suwerenny kolor miały swą własną moc uświęcania wnętrza, jakby niezależną od przekazywanych prawd wiary. Swoje wizyjne, sakralne aranżacje Nowosielski opierał nie na rozbudowanym przekazie treściowym, lecz na efekcie wizualnym, operowaniu kolorem, geometrią i malarską materią. W jego projektach wnętrz sakralnych naczelną podstawą organizacji form był zmysł monumentalny, hieratyczna równowaga kompozycji, wyważone proporcje, harmonia kolorów. Wszystkie te cechy budowały odświętny i uroczysty charakter całej sztuki Nowosielskiego. I efekt ten osiągnięty był w większej mierze środkami malarskimi niż religijną tematyką. Malarstwo w przestrzeni miało scalać rozbity świat, łączyć fizyczną i duchową rzeczywistość w jedną integralną całość, gdzie zacierają się granice form, struktur, materii, gdzie światłość współistnieje z ciemnością, lęk z zachwytem, czas z trwaniem, a wszystko wokół łączy się i przenika, ogarniając zanurzonego w liturgii człowieka. Była to wizja świątyni budowanej na wzór niebieskiej Jeruzalem, będącej osią świata, axis mundi, która łączy i porządkuje wszystkie poziomy bytu, podprowadzając człowieka najdalej, jak to jest możliwe, dając mu przedsmak nieba. Dziękuję bardzo.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.